Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też panią Dorotę Lińską-Złoch. Dobry wieczór, pani Doroto.
Dobry wieczór, pani Iwono.
Zabieramy się dzisiaj za poezję Marty Herdzik-Męcińskiej. Tomik zatytułowany jest Za drzwiami słów. Właściwie my za każdym razem zaglądamy za drzwi słów. W każdym tomie każdej poetki i poety za tymi drzwiami słów kryje się naprawdę cała magia i cała przestrzeń, galaktyka różnych emocji, uczuć.
To prawda, ale też trzeba przyznać, że drzwi bywają różne. Tak jak to spotykamy na uliczkach, drzwi mogą być ogromne, mogą być maleńkie, mogą być nowoczesne, mogą być starodawne. Mają różne klamki, różne klucze je otwierają i myślę, że właśnie tym kluczem do tej poezji będziemy się dzisiaj troszeczkę bawić.
Marta Herdzik-Męcińska, mówiąc o genezie powstania swojego tomiku, powołuje się na słowa Anny Świrczyńskiej, która wyznaje: ból to ołówek, którym pisze.
I to właściwie jest doskonałe podsumowanie, prawda? Już powielokroć mówiłyśmy o tym, że emocjami najlepiej pisze się poezję, że to właśnie emocje wyzwalają ten moment, kiedy chce się napisać słowa, kiedy wiersz wypływa z poety. I tymi emocjami, szczególnie bolesnymi, trudnymi, takimi traumatycznymi, pisze się najpiękniej.
Mam takie wrażenie, że do zrozumienia całego tomu, żeby zrozumieć dogłębnie ten tom, warto chyba zacząć od końca czytać poezję. Oczywiście nie ma tutaj żadnego przymusu, można sobie losowo wybrać wiersze. Natomiast po przeczytaniu całości nabrałam przekonania, że od tryptyku, który kończy całość, warto by przyjrzeć się i zacząć rozmawiać o wierszach pani Marty. Tryptyk składa się, jak to tryptyk, z trzech części. Jest to kłódka, następnie klucz, a potem mamy właśnie drzwi. Więc też nie jest to przypadkowa kolejność.
Zupełnie nieprzypadkowa i myślę, że ta celowość tego tryptyku doskonale, tak jak pani wspomniała, spina nam i wyjaśnia zarówno tytuł, jak i treść całego tomiku.
Każdy z tych wierszy zawartych w tryptyku zaczyna się od cytatu. No mam wrażenie ulubionych albo wnoszących bardzo dużo w emocje autorki postaci. Choćby Sylwia Plath na początek. Było mi obojętnie i bardzo pusto, tak musi być w oku cyklonu.
No i jak tutaj się odnieść do poezji, która jest oparta właśnie na takich cytatach, prawda? Gdzie widać, że poetka sięga głęboko i wysoko po swoje inspiracje i swoimi słowami stara się wytłumaczyć ten świat na nowo.
Kłódka. Przypomnę, tak zatytułowana jest pierwsza część tryptyku i brzmi on tak. Wulkan nienawiści. Obojętne wzruszenie ramion, wrzask ciszy, wiara w ciepło twoich rąk, złudna nadzieja, przypływy i odpływy. Za drzwiami słów nieznane ty, stamtąd nie sączy się światło, w ciemnym pokoju bezładnie porzucone kłamstwa w kolorowych opakowaniach prawdy, fałszywe drogowskazy życia, zardzewiałe gwoździe sumienia, jednorazowe opakowania uczuć. Znów wulkan nienawiści, wrzask ciszy. Ta cisza jest larwą ciemności. Postać na moście z obrazu Muncha po tylu latach nadal ma moją twarz. Bolesne słowa rezonują echem, wyznaczają kolejne dni. Nić znużenia przeplata dzień z nocą. Świat skurczył się do małej, bezludnej wyspy. Ranna prosto w serce nawet nie błagam o życie. Ostrze nadal skapuje czerwienią.
Myślę, że ta kłódka jest bardzo zamknięta, jest ciężka. Możemy poczuć ten ciężar tej kłódki, tej rdzy, która też tutaj była wymieniona. Wiemy, że bardzo ciężko jest otworzyć taką kłódkę. Dlatego bardzo się cieszę, że ponownie możemy sięgnąć do tryptyku i znaleźć tam klucz, który wyjaśnia nam, jak możemy kłódkę otworzyć. I tutaj też mamy cytat na początek z Jean-Paul Sartre, jest autorem tego fragmentu. Życie zaczyna się po drugiej stronie rozpaczy.
To ja poproszę teraz o klucz.
Zadać najtrudniejsze pytania, na które dana jest najprostsza odpowiedź. Zrozumieć, że spełnienie jest tak daleko, bo aż na wyciągnięcie ręki. Obudzić w sobie wiarę, że jeszcze jest czas, by odjechać w nieznane ostatnim pociągiem. Objąć świat, by nie uronić zachwytu. Nauczyć się, jak skruszyć zbroję delikatnym trzepotem skrzydeł motyla. Zostawić w drzwiach klucz do zrozumienia siebie.
No już trochę więcej optymizmu w tym drugim wierszu. Mamy ten klucz, ta kłódka zostaje otwarta. No i co widzimy?
No widzimy drzwi oczywiście.
Widzimy drzwi i mamy też oczywiście na początek cytat, tym razem Ralph Emerson. Większość cieni w tym życiu bierze się stąd, że sam zasłaniasz sobie światło. Bardzo wymowny to cytat. Na otwartej dłoni spoczywa klucz. Za drzwiami słów jasny, przestronny pokój. Witam światło poranka. Pozwalam promieniom słońca zagościć na twarzy. Przez przymknięte powieki przesiąka teraz. Słowa nabierają głębi znaczeń.
I przekroczyliśmy drzwi, prawda? I wiemy już, że to tak naprawdę my sami jesteśmy kluczem do otwarcia tej kłódki, do wydostania się z tego ciężaru nienawiści, z tego wulkanu nienawiści. Musimy sobie zadać te najtrudniejsze pytania z najprostszymi odpowiedziami i przestać zasłaniać sobie słońce.
No nie jest to może tomik, który tchnie jakimś dużym optymizmem. Raczej jest to poezja bardzo nasycona refleksją. Dużo tutaj prostych metafor, ale bardzo trafnych. Zresztą autorka pisała ten tomik, będąc w kryzysie emocjonalnym. I w tych wierszach młodej dość poetki rzeczywiście ten kryzys, ten czasami brak nadziei, przyglądanie się rzeczywistości ma raczej czarno-biały charakter.
Zdecydowanie. Tutaj wiele pesymizmu wieje niestety z tych utworów, ale jest to taki pesymizm, powiedziałabym, terapeutyczny. Bo tak jak już kilkukrotnie zdarzyło mi się wspominać, uważam, że poeci też pisząc wyzwalają się z tych emocji i pozbywają się ich troszeczkę, bo słowa zapisane troszeczkę mniej uwierają w serce. I ja to widzę na przykład w takim utworze, który jest zatytułowany bardzo delikatnie Poranek. Gdy tylko otwieram oczy, czuję ciężar zbroi. Każdy dzień to walka, aż do chwili, kiedy niewidzialny wróg wytrąci mi kopię z ręki. No jest to takie, powiedziałabym, zwierzenie, prawda? Takie zwierzenie się z tego ciężaru, który czuje człowiek przygnieciony właśnie złymi doświadczeniami, depresją, smutkiem, gdzie każdy dzień jest bardzo ciężki, ale ta zbroja musi nas jednocześnie chronić, mimo tego, że jest bardzo ciężka.
Rzeczywiście jest to poezja o człowieku w świecie, w którym dominuje samotność, w którym doświadczamy izolacji. Choćby wiersz Pandemia jest tego przykładem i to wcale nie musi chodzić o tą ostatnią pandemię. To raczej właśnie pandemia samotności, pandemia smutku, pandemia izolacji. A czas jest tutaj też doświadczeniem straty. Jest spóźniony, nieuchwytny, zawsze jest po fakcie. Wiersz Spóźnienie może być tego przykładem. Spóźniłeś się o kilka godzin, 5 minut, dekadę, stulecie. Spóźniłeś się o jedno słowo, kilka ciężkich łez, parę kroków. Abonament czasowo niedostępny. Prosimy zadzwonić później.
No tak, zadzwońmy później, tylko czy będzie jeszcze do kogo? Bo to spóźnienie może być niestety czasami ostateczne. Tak jak wspomniałyśmy na początku, te wiersze są bardzo przejmujące i dominuje w nich przede wszystkim smutek, ale myślę, że to jest taki smutek, z którym mimo wszystko podmiot liryczny sobie radzi.
No choćby ten tryptyk jest tego przykładem,
prawda? Tak. Jest odnaleziony ten klucz do otwarcia i myślę, że tutaj pod tą kruchością i pod tym smutkiem kryje się też twardość. Jest taki utwór, który właśnie łączy tą delikatność z twardością i jest to utwór pod tytułem Jestem.
Też go wybrałam, tak, rzeczywiście.
Tak myślałam, bardzo
przemawia, pasuje,
prawda?
Tak.
Jestem mimozą wrażliwą na dotyk słowa, jemiołą wczepioną w gałąź życia, by spijać jego sok. Słonecznikiem codziennie unoszącym z trudem głowę, by uśmiechnąć się do świetlistej kuli. Jestem zeschłą różą pokrytą warstwą kurzu, jedną z wielu na kolejną rocznicę ślubu. Odpadają jej kruche płatki, pozostają jedynie kolce.
Te porównania do kwiatów, które mają różne znaczenie, słoneczniki kojarzą nam się z czymś pozytywnym, ciepłym, przyjemnym, potem mamy tą różę z kolcami, taka wieloznaczność, tak? I też nasza natura jest wieloznaczna, tak? Nasze nastroje, nasze myśli. Można by pomyśleć, że tego właśnie dotyczy wiersz. O tym mówi podmiot liryczny.
To jest taki prawdziwy bukiet, powiedziałabym, prawda?
Bukiet
taki
emocji.
Bukiet emocji.
Różnych stanów, różnych nastrojów.
Różnych też wrażliwości, więc myślę, że to jest pełnia tych emocji, które nam tutaj poetka pokazuje.
Tutaj ja wybrałam też bardzo taki jednoznaczny wiersz. Już sam tytuł powie nam dużo. Depresja. Wyrzucić na złą, oddać w dobre ręce, całkowicie bezinteresownie i za darmo wystawić na licytację, zwrócić z adnotacją, adresat nieznany, pospiesznie zapakować do auta z napisem przeprowadzki i nie targować się z kierowcą o cenę. Co mam zrobić z tym dniem, który właśnie się zaczął?
Tu mieliśmy wcześniej abonenta niedostępnego, tutaj mamy przeprowadzki i listy takie, które nie trafiają do adresata. Myślę, że to jest też taki wspólny mianownik tych utworów, który tutaj dominuje. Jest smutno, jest przejmująco, ale ja też chciałabym zwrócić uwagę, że w tych utworach pojawiają się też takie, które mówią o przywiązaniu poetki do miejsca, w którym się urodziła, w którym mieszka. Jest kilka takich wierszy, które nawiązują właśnie do miejsc, które kocha, tak myślę, przynajmniej tak czuć z tych utworów. I są takie obserwacje miejsc, które bardzo do mnie przemawiają. Jest utwór Most zwodzony. Most zwodzony. Po jednej stronie ulicy plac kościelny i kapliczka z obrazem Maryi zapękniętym szkłem. Resztki wody w słoiku ze zwiędłymi kwiatami. Po drugiej stronie rząd reklam i kolorowych świateł. Migające neony puszczają oko do kierowców. Billboardy nachalnie zaglądają w okna samochodów niczym uliczne prostytutki. Sznur aut nawleczony na jezdnię. Ruchliwa ulica. Most zwodzony. Łączący brzegi dwóch światów. Ja myślę, że to jest piękny utwór wskazujący taki zmysł obserwacyjny poetki, która w kapliczce przydrożnej, w sznurze aut, w billboardach dostrzega coś, co uruchamia jej wrażliwość i postrzega to jako coś wartego pokazania i zapisania.
Też warto zwrócić uwagę w tym tomie na silne obrazy metaforyczne. To są bardzo proste metafory, ale też bardzo przemawiające. Korytarze myśli. Bardzo mi się też podoba taki wiersz. Zbiegam korytarzami myśli przez kręte schody znaczeń. Myśl niedokończona. Pytanie zawisło w powietrzu jak dwie dłonie, które ledwie musnęły się opuszkami palców. Wyjście ewakuacyjne zaryglowane. Zastanawiam się nad znaczeniem znaku zapytania.
Tak, tutaj jest dużo takiej poezji, która pokazuje rzeczy teoretycznie codzienne i proste, ale ubrane i zebrane w takie zdania, które sprawiają, że one są ogromnymi ładunkami emocjonalnymi. Jest też utwór Książka życia, gdzie mamy tutaj również piękne odniesienia i piękne metafory. Zapisuję kolejną kartkę. Pieczołowicie robię notatki na marginesach. Numeruję każdą stronę. Nie wiem, ile jeszcze do końca tej historii. Okładka twarda czy miękka? Zdjęcia matowe czy błyszczące? Nie jestem pewna, czy do mnie należy decyzja. Jedno jest pewne. Nie da się zrobić kserokopii. Wszelkie prawa zastrzeżone. No cóż, to jest chyba świetne też podsumowanie tego tomiku, gdzie widać bardzo indywidualne takie pokazanie rzeczywistości, że to życie jest przynależne jednostce, że każdy ma prawo decydowania o swoim życiu i tak jak to już wcześniej było powiedziane, sam sobie czasami zasłania to słońce i sam musi je odsłonić.
Bardzo dziękuję. To na dzisiaj wszystko. Zachęcamy do czytania, do przeczytania tomiku Marty Herdzik-Męcińskiej zatytułowanego Za drzwiami słów. I trzeba też dodać, że on jest pięknie graficznie wydany. Są zdjęcia. Nie wiem, czy to są zdjęcia samej autorki, ale one bardzo ładnie dopełniają te wiersze.
Tak, to są takie bardzo nastrojowe, klimatyczne zdjęcia. Doskonałe uzupełnienie do słów.
Dorota Lińska-Złoch, poetka i redaktorka, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, Pani Doroto.
Dziękuję, Pani Iwono.
Julia Baranowska nam program zrealizowała. Życzymy dobrej nocy. Do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.